Nawet chyba sobie zespół muzyczny nie zdaje sprawy, jak bardzo, bo pastor powiedział, że zaśpiewają pieśń, która przybliży do słowa, które będzie głoszone. Więc myślę, że nie zdają sobie sprawy, że pieśń, którą śpiewali, prawdopodobnie jest odpisana z mojego konspektu. I wierzę, że Bóg ma dzisiaj dla nas coś wielkiego. To słowo, które dzisiaj głoszę, przeżywaliśmy wspólnie z naszym zborem już. I to słowo, wierzę, jest takim fundamentem tego, co w ogóle głosi się z kazalnic tego świata w Kościele. I pomyślałem sobie, że zanim został wyprodukowany jakikolwiek detal tego zboru, w którym jesteśmy, zanim wyrosło drzewo, z których zrobione są te gitary, zanim wyrosły drzewa, z których zrobione są te krzesła, zanim człowiek cokolwiek innego wyprodukował 2000 lat temu, człowiek wyprodukował krzyż, na którym został przybity mój Zbawiciel. I gdyby w tamtych czasach pisano na rzeczach tak, jak dzisiaj się pisze, na przykład pisze się Made in Poland, albo pisze się zdjęłano gdzieś tam, albo pisze się jeszcze inaczej. Gdyby w tamtych czasach pisano na rzeczach, które się produkuje, gdzie są zreprodukowane, tam na krzyżu byłoby napisane, wyprodukowano w Jerozolimie, w Samarii i aż po krańce ziemi. Wyprodukowano przeze mnie i przez Ciebie. Wyprodukowano dla mnie i dla Ciebie. I takim był krzyż, o którym dzisiaj chciałem Wam mówić. Jak już powiedziałem, temat dzisiejszego kazania jest związany z krzyżem i tak jak śpiewaliśmy. Myślę, że tytuł mojego kazania jest jednym z najstraszniejszych tytułów wykładów, jakie kiedykolwiek przyszło mi głosić. Dzisiaj tytuł mojego kazania brzmi Miejsce zwane trupią czaszką, co się wykłada Golgota. I chciałem posłużyć się tekstem z Ewangelii Łukasza z 23 rozdziału i będę czytał od 33 wersetu. 23 rozdział Ewangelia Łukasza i czytam od 33 wersetu. A gdy przyszli na miejsce zwane trupią czaszką, ukrzyżowali go tam, także i złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy. A Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. A przy dzieleniu się jego szatami rzucali losy. A lud stał i przyglądał się. Przełożeni zaś naśmiewali się, mówiąc: innych ratował, niechże ratuje samego siebie, jeżeli jest Chrystusem Bożym, tym wybranym. Szydzili z niego także i żołnierze, podchodząc do nich, podając mu ocet i mówiąc: jeżeli ty jesteś królem żydowskim, ratuj samego siebie. Był też i napis nad nim: ten jest królem żydowskim. Wtedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc: czy nie ty jesteś Chrystusem, ratuj siebie i nas. Drugi natomiast, odezwawszy się, zgromił tamtego tymi słowy: czy ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na tobie? Na nas co prawda sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy. Ten zaś nic złego nie uczynił. I rzekł Jezu: wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. I rzekł mu: Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Alleluja. Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. O, chwała Jezusowi. Ja chciałem wam powiedzieć, kochani, dzisiaj chcę czerpać z samego serca Ewangelii, z samego serca Słowa Bożego. Dzisiaj będę czerpał z tego, co prawdziwie przemieniło moje życie. Może komuś się wydaje, że ja nie wierzę w chrześcijańską radość. Ja wierzę i raduję się. Może komuś wydaje się, że nie wierzę, iż Bóg może człowieka uczynić biednym lub bogatym. Ja wierzę i raduję się, że Bóg wszystko, co mam, moje bogactwo, to, co ja bogactwem nazywam. Dla Ciebie może jestem biedny, może bogaty, ale Bóg mi to dał.
Ja wierzę, że to pochodzi od Boga, ale nic z tych rzeczy nie przemieniło mojego życia. Ja wiem, że nigdy dobre życie człowieka nie przemienia i nie zachęca do szukania Boga, ale zawsze trud i pot i krew zachęcają do szukania Boga i przemieniają. Nic ciebie tak nie przemieniło, jak twoje cierpienie. Amen? Kiedy ci było dobrze, bardziej musiałeś się trzymać, żeby przypadkiem Pana nie zostawić. Gdybym dzisiaj dostał na przykład od Andrzeja 3 miliardy złotych rano i powiedziałby, zrób z tym, co chcesz, ja wam coś powiem, na pewno musiałbym mnie tu tłumaczyć, że Mirek nie ma czasu, inwestuje dzisiaj. Ale dlatego, że rano dostaję telefon od kolegi ze szpitala. Ale dlatego, że widzę mój naród. Dlatego, że widzę, jak szatan otacza nasze życie i próbuje jak lew ryczący krążyć. Dlatego moja droga przemienia mnie. I dlatego chcę wam dziś mówić o tym, co naprawdę przemieniło moje życie. Ja już powiedziałem to, co wspaniałe w moim życiu, za co, czym mógłbym się tu pochwalić, to wpłynęło na moją radość i moje zbudowanie. Ale moje życie przemienił ten krzyż i dlatego chcę wam dziś o tym mówić. To jest czerpanie z samego serca Ewangelii. Dlatego, że mówię dziś o Golgocie. Golgota nie była miejscem poezji. Golgota nie była miejscem science fiction. Golgota nie była miejscem, które gdzieś ktoś kiedyś tak domalował, żeby było ładnie w Ewangelii, żeby jakoś to zakończyć. Golgota miała swoje miejsce w historii ludzkości. Miała swoje miejsce w historii, chociaż dzisiaj historia się od niej odwraca plecami. Miała swoje miejsce w czasie, chociaż dzisiaj czas próbuje ją zamazać. To były prawdziwe dni i godziny, w których rozegrały się tamte sceny. Jeżeli kiedyś ktoś z was leżał może w szpitalu, brał udział w wypadku, albo może nawet ząb cię bolał w nosy. Wiesz, jak mijają godziny, wiesz, jak mijają minuty, kiedy boli i nikt nie zrozumie twojego bólu. O takiej Golgocie chcę dziś do was mówić. To nie będą jakieś poetyckie wymysły, chociaż ona jest godna poezji, prawdziwej poezji tych poetów, którzy z serca Bożego czerpią. Ale Golgota zmieniła wszystko. Wszystko i nawet, a może przede wszystkim, zmieniła moją i twoją wieczność. Właśnie Golgota. Golgota jest miejscem, które zmieniło moją wieczność. Jest jednym z niewielu miejsc na świecie, które mogę pokazać na mapie, powiedzieć, że tam byłem, chociaż nigdy nie byłem w Izraelu. Jest jednym z niewielu miejsc w czasie, które ustawiam 2000 lat temu i mogę powiedzieć, że tam byłem, chociaż nigdy wtedy jeszcze tam przecież nie mogłem być. Takim miejscem jest Golgota. Prorocy, którzy tysiące lat, prorocy, którzy parę tysięcy lat przedtem, którzy setki lat przedtem trwali przed Panem, już widzieli w sercu Bożym krzyż. Już widzieli w sercu Bożym to, co Bóg przygotowuje. I widzieli krzyż na długo do tego, zanim to miało miejsce, dlatego że trwali blisko Boga. W Chrystusie objawił się ukryty od wieków tajemny plan Boży, aby wywieść na światło. I dzisiaj w telewizji o tym się mało mówi. Dzisiaj krzyż zajmuje nie to miejsce, co trzeba. Dzisiaj krzyż, który miał się rozprawić z człowiekiem, wywyższa człowieka. Dzisiaj krzyż, który miał spowodować, że żyję nie ja, powoduje, że ludzie tym bardziej siebie wywyższają i próbują posługiwać się nim. Niedawno w telewizji był taki program o zwierzętach, które uratowały życie człowiekowi. I tam stał facet i on płakał i cały mazał się do kamery, bo pies mu życie uratował. I ten pies zginął. Ilu ludzi dzisiaj w telewizji mówi o czymś znacznie większym. Ja nie próbuję tu żadnego porównania, żeby ktoś nie myślał. Ale ile ludzi mówi dziś o czymś znacznie większym, chwalebnym i wspaniałym. O Synu Bożym, który uratował życie tobie i mnie. Ilu dzisiaj nad tym płacze? My dziś mówimy o Bożym Synu, który umarł za nas. Wiecie, jest tak między ludźmi, że kiedy ja wiem na przykład, że brat Andrzej lubi do Włoch jeździć i się mówi, jeśli byłeś we Włoszech, ale nie byłeś w Wenecji i w Rzymie, to ty w ogóle we Włoszech nie byłeś. Jeśli byłeś w Rosji, a nie poszedłeś na Plac Czerwony, to w ogóle w Rosji nie byłeś. Jeżeli byłeś w Ameryce, a nie byłeś w Teksasie, to w Ameryce nie byłeś. Jeżeli jesteś w kościele, a na Golgocie nie byłeś, to nie masz nic wspólnego z kościołem. to nie masz nic wspólnego z Bogiem. Jeżeli jesteś w wierze, a na Golgocie nie byłeś, to nigdy wiary nie poznałeś. I nie możesz nic wiedzieć, czym było to miejsce. To było miejsce, dzisiaj jest konferencja na temat modlitwa i służba. To było właśnie takie miejsce. To było takie narzędzie modlitwy i służby. To było miejsce służby. Nie upodobał sobie on. Nie wybrał być równym Bogu, ale przyjął postać kogo? Sługi. To było miejsce modlitwy. Do czego zaraz wrócę jeszcze. I kiedy zastanawiam się, jakim było miejsce zwane trupią czaszką, czym była Golgota, to Golgota przede wszystkim pierwsza rzecz, która mi się nasuwa o Golgocie, patrząc w Słowo Boże, to Golgota była miejscem wielkich win i wielkich przestępców. Golgota była miejscem, gdzie za winy krzyżowano przestępców. Była miejscem winy, miejscem, gdzie wychodziło na jaw wszelki brud i grzech. Przechodnie tamtych czasów byli przyzwyczajeni do tego, że Rzymianie krzyżują ludzi. To nie było nic nowego. Jezus nie był pierwszym i nie był ostatnim, którego ukrzyżowano. I czasami to sobie używają ludzie za argument i mówią, a co tam niezwykłego w tym ukrzyżowaniu Jezusa? Setki, tysiące było ukrzyżowanych za czasów Rzymu, a jednak jest w tym coś niezwykłego. Nie jest niezwykłe to, że został ukrzyżowany. Niezwykłe jest to, kto i jak umierał. Przechodnie tamtych czasów, mijając tamto miejsce, tamtego dnia, być może przechodzili i liczyli 1, 2, 3. Dzisiaj 3 ludzi zostało ukrzyżowanych. O, dzisiaj Rzymianie 3 przybili do krzyża. Nikt nie zatrzymał się. Nikt nie zdał sobie sprawy, że tak Bóg umiłował świat, że właśnie posłał Syna swojego jednorodzonego, że Syn Boży umiera za grzechy. Nikt się nie zastanawiał, że to Syn Boży. I prorok napisał, ofiarował na śmierć swoją duszę, do przestępców był zaliczony. Do przestępców był zaliczony. 1, 2, 3. Dzisiaj ich 3 ukrzyżowali. To znaczy był zaliczony. Na każdym z tych krzyży umierał jakiś człowiek. Na każdym krzyżu wisiał człowiek. Jeden mówił mu, jeśli Ty jesteś Synem Bożym, to pomóż mnie i pomóż Tobie. I ja Wam powiem, ja jestem w służbie więziennej. Może dzisiaj już nie tak bardzo, jak dawniej byłem. Ale dawniej jako kapelan widziałem takich więźniów. Oni do dziś tego samego ducha. I jako pastor widzę takich ludzi. Jeżeli Bóg istnieje, to niech spełni moją zachciankę. Jeżeli Bóg istnieje, niech mi pomoże. Chociaż sami za swoje winy cierpią. Swoje grzechy niosą, na Boga próbują. I on mówi, jeżeli jesteś Synem Bożym, wybaw siebie i nas. I umierał w swoich grzechach, tak jak je nosił całe życie. Drugi był zupełnie inny. Drugi mówił do niego, czy się Boga nie boisz? Panie, wspomnij na mnie, kiedy już tam będziesz. Wiecie, co znaczą te słowa? On uwierzył w ten kraj, w który ja uwierzyłem. On uwierzył w to, co i my wierzymy. On uwierzył i umierał za swoje grzechy, ale poza swoimi grzechami, gdyż Jezus mu wybaczył jego grzechy. Umierał poza swoimi grzechami, ale ten pośrodku nie umierał ani w grzechach, ani poza grzechami nie umierał. Nie umierał ani w grzechach, które popełnił, ani z wybaczonymi grzechami, które popełnił. On umierał za grzechy. I tu jest pierwsza różnica. On umierał za grzechy. Tych 2 miało pełno grzechów w swoim życiu, ale ten nie miał żadnego grzechu. Tych 2 całe ich życie jakby wstecz słowaczy pustynia i grzech, ale ten jeden nie miał żadnego grzechu. Ale był winny. Tam na Golgocie nikt niewinny nie umierał. Ten pośrodku był najbardziej winny. On był winny, ale kochani, on był winny moją i Twoją winą. Amen. On był winny, ale moją i Twoją winą był winny. My musimy zrozumieć to. Wiecie, my tutaj na ziemi nam się wydaje, że my mamy wszystko. Nam się wydaje, że panami jesteśmy czasami. Ja Wam powiem, człowiek nie ma naprawdę nic. Wszystko, co mam, jak już powiedziałem, dał mi Bóg. A człowiek tak naprawdę ma tylko dwie rzeczy. Są dwie rzeczy, które do was należą, które macie i które na 100% są wasze. Pierwsze to są nasze grzechy, a drugi to jest nasz grób. Oto, co my mamy. Oto, co jest nasze. Nasze grzechy kopią nam grób, a kiedy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Nasze grzechy są naszymi grzechami. To jest to, co my mamy, nasze grzechy i grób. Bóg nic z nimi nie ma wspólnego. W naszej grzeszności Bóg nic z tym nie ma wspólnego. Wszyscy, jak owce, zbłądziliśmy. Każdy z nas na swoją drogę zboczył. Popatrzcie na tego pośrodku. A Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. A Pan jego dotknął za karą za winę nas wszystkich. On był winny, ale był winny moją i twoją winą. On miał wszystko w przeciwieństwie do nas. Miał wszystko, najdalsze galaktyki i najbliższe tobie krzesło. Wszystko jemu należy, wszystko jego jest. Nie ma nic, co by do niego nie należało, czego nie mógłby wziąć. Nie ma nic, żeby ktoś mógł stanąć i powiedzieć, tego nie możesz wziąć. Miał wszystko, miał chwałę aniołów i pełnię nieba. Miał obecność niebiańską, miał wszystko. Są tylko dwie rzeczy, których Jezus nie miał. Pierwsza to jest grzech, a drugie to jest grób. I o ile wziął na siebie nasze grzechy, na tyle też musiał od nas pożyczyć nasz grób. To było jedyne, czego on nie miał. W tej miłości wziął na siebie moje grzechy. Mnie. Ja nikim jestem. Ja wam powiem, ja jestem osiedlowym pijakiem, którego Bóg zbawił. Ja jestem nikim. A on przyszedł i pożyczył mój grób. I wziął na siebie moje winy. Nasze cierpienia wziął na siebie, mówi Izajasz 53:4. Nie, kochani, ja nie głoszę wam dziś Ewangelii sukcesu. Ja nie mówię o cierpieniach, które musicie przejść, jeśli chcecie nie wywyższać się ponad swojego Pana. Chcesz się wywyższać ponad swojego Pana? Bardzo łatwo. Poznać, że wywyższasz się wyżej niż Chrystus. Po prostu nikt cię nie prześladuje za twoją wiarę. Nie jest uczeń nad swojego mistrza, ani sługa nad swojego Pana. Mnie prześladowali, was już nie będą. Tak? Mnie prześladowali i was prześladować będą. Że mamy miernik, mamy licznik, który nam pokazuje, ile się nad Jezusa wynosimy, albo ile się uniżamy. Ja nie chcę być wyżej niż mój Pan. Jedyne, komu wierzę, to są moi bracia i siostry. To są ci, od których nie oczekuję prześladowań. Choć czasami się rozczarowujemy. I dlatego, że On wziął na siebie nasze winy. My teraz nie musimy ich znieść. Jestem wolny, dlatego że On wziął na siebie moją karę. I dokąd my uciekniemy? Dokąd możesz uciec, jeśli zlekceważysz takie zbawienie? Czasami lekko traktujemy to nasze zbawienie. Czasami łatwo przyszło, łatwo poszło. Dlatego, że tak się dziś głosi Ewangelię. Się ludziom wydaje dzisiaj, że Ewangelia to jest wyjść do przodu, oddać Bogu swoje życie, a teraz już do nieba. Kiedy oczyści cię krew Jezusa, jesteś gotowy na niebo. Ale przychodzi czas, kiedy Jezus mówi, a teraz pójdziesz za mną, weźmiesz swój krzyż. Bo jest tyle w tobie, co może zniszczyć to zbawienie, że to wszystko trzeba ukrzyżować. Także Golgota była miejscem kary i była miejscem winy. I on był winny, ale jak już powiedziałem, był winny moimi i twoimi winami. I teraz czym jeszcze była Golgota? Kiedy o tym myślę, nasuwa mi się kolejne słowo. Jeśli on tam był winny moimi i twoimi winami, i milczał jak jagnię na rzeź prowadzone. Ja nie słyszę, żeby tam mówił Panie Jezu, żeby mówił Panie Boże. Ja, Jezus, jestem czysty, to nie moje winy. On nic takiego nie mówił. Ale Golgota jeszcze jawi mi się inaczej. To jest miejsce Bożej miłości. Bożej miłości, którą znowu ludzie tak jak wtedy wykorzystują. Zobaczcie, mówiłem, że to było miejsce służby, gdyż nie poczytał sobie być równym Bogu. Przyjął postać sługi i powiedziałem, to było miejsce modlitwy. Ojcze, wybacz im. O co to za modlitwa jest? Ja mówię, teolodzy, zbierzcie się, zróbcie regułkę. Co to za modlitwa? Ojcze, wybacz im. O, jaka modlitwa. Co to jest za rodzaj modlitwy? Co to za rodzaj człowieka tak się modli? Wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Z tej wysokości i moje, i Twoje życie przed Jego oczami. Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Oto jest służba i modlitwa. Oto esencja, oto serce Ewangelii. Oto krzyż, który w sercu Bożym widać od pierwszej księgi Mojżeszowej. O, jaka modlitwa. O, był ten, który kochał swoich wrogów. To był ten, który modlił się za tych, którzy go wykorzystywali do swoich różnych brudnych celów politycznych. To był mój Pan. I tej miłości objaśnić się nie da. Ja siedziałem w domu, kiedy przygotowywałem ten wykład. I zastanawiałem się, łatwo powiedzieć Boża miłość. Wszyscy dziś mówią Boża miłość. Na autobusach można przeczytać, że Bóg jest miłością w Polsce. Ale czym jest naprawdę ta Boża miłość? I powiem wam, żeby ją zobaczyć, trzeba sięgnąć aż tam do serca Bożego, gdzie widać krzyż, w pierwszej księdze Mojżeszowej. I dalej, przeglądajcie słowo, zaczniemy tak. Wam jeden przykład tylko mogę pokazać. Zobaczcie, Bóg postanowił pewnego dnia wypróbować Abrahama. Abraham nie powoływał się, Panie Boże, Ty mi wcześniej gwiazdki pokazywałeś, a teraz muszę syna oddać w ofierze. Abraham nie miał tego naszej teologii. O, Abraham tak nie myślał. On wstał wczesnym rankiem i poszedł. Był posłuszny Bożej obietnicy i był posłuszny Bożemu Słowu i wierny Bożej obietnicy. Wstał rano i poszedł, nie odwoływał się do wcześniejszych rzeczy. I czytamy, że doszli do tego miejsca, zostawili sługi i położył drzewo na plecy Izaaka. I mamy obraz, idzie Izaak pod górę i niesie na swoich plecach drzewo. I w połowie drogi pyta, tata, masz drzewo, mama. Ty masz ogień i nóż. A gdzie jest ofiara? A gdzie jest ofiara, którą idziesz złożyć? O, słuchajcie, Bóg powiedział o sobie, ja jestem Jehowa Jaira. Ja jestem Bogiem, który zaopatruje. I Bóg odpowiada przez usta Abrahama, ja znajdę sobie ofiarę, ja znajdę sobie baranka. I ja w moim życiu niosłem to brzemię, ja niosłem krzyż, który mi się należał, moją śmierć niosłem. I nie było dla mnie nikogo, a Bóg upatrzył sobie baranka, który przyszedł. On się tam przypadkiem nie zaplątał w te krzaki, ale 2000 lat temu przyszedł, a 10 lat temu na kolanach ja go odnalazłem tam. O, Bóg upatrzy sobie ofiarę. Zobaczcie, co to za obraz. Bóg jest Bogiem, który zaopatruje. Oto jest Boże zaopatrzenie. Bóg tak ukochał Abrahama, że nie chciał, aby Izaak zginął na górze Moria. Bóg tak ukochał mnie i ciebie, że pozwolił, żeby Syn Boży zginął na górze Golgota. Bóg tak kochał Abrahama, że oszczędził Izaaka. Bóg tak umiłował ciebie i mnie, że nie oszczędził swojego syna jednorodzonego, ale wydał go. Dał go. Umarł, żebym ja mógł żyć. Żeby taki grzesznik jak ja mógł żyć. On był związany, żebym ja mógł chodzić wolny. A ilu wierzących cieszy się swoimi więzami i nie chcą rozwiązania. Przeszedł przez tortury piekła, bym ja mógł wejść i przejść przez chwałę nieba. Przeszedł drogą potępienia i bólu, bym ja mógł chodzić złotymi ulicami. Ja wam powiem, kochani, ja to słowo czytam i wierzę, że i mnie Bóg czasami coś pokazuje. I wiem jedno, mnie tam, jeśli chodzi o mnie, mogą być nawet ulice z nieheblowanych desek. Bylebym Pana Jezusa tam zobaczył. Bylebym mojego Pana tam spotkał. I wiem jedno, jeśli chcecie wiedzieć, czym są te ulice ze złota, powiem wam tak. Złoto w Słowie Bożym symbolizuje czystość, świętość, oddzielenie. Złoto to jest Jezus. A Jezus powiedział, ja jestem czym? Drogą. O, tam jest moja ulica ze złota. Tam czeka mój Pan. Tam jest ten kraj, do którego tęskni moja dusza. Tam jest ta pieśń, którą śpiewam, odkąd się nawróciłem. Ten kraj, don tęskni dusza ma. I tam jest moja tęsknota. Przybrawszy koronę cierniową, przybrał, abym ja mógł mieć koronę chwały. Ten, który nie znał grzechu, stał się grzechem, abym ja mógł przyjąć to, czego nigdy nie mogłem przyjąć. Tego się nie da przyjąć na ławce osiedlowej, pijąc piwo. Tego się nie da przyjąć, będąc porządnym czy nieporządnym człowiekiem. Ale On pozwolił mi przyjąć coś, co nigdy nikt nie przewidywał, że ja będę mógł przyjąć. Pozwolił mi przyjąć obietnicę. Pozwolił mi przyjąć sprawiedliwość od Boga przez Jezusa Chrystusa, której nikt z was ani na świecie nie mógł mi dać. Amen. Ten, który był Synem Bożym, ten, który był Synem Bożym, stał się Synem Człowieczym, żebym ja miał prawo stać się Synem Bożym, dzieckiem Bożym. Ten, żebyś ty miała prawo stać się córką Bożą i Synem Bożym. Ten, który był Synem Bożym, stał się Synem Człowieczym. On, który był bogaty, bogaty był chwałę aniołów, bogaty w siłę tworzenia, stał się biednym, abyś pewnego dnia mógł tam dojść i zamieszkać. O, halleluja, chwała Jezusowi. On stał się biedny, abym ja mógł mieć życie. I to takie życie, nie takie życie, jakie świat mówi. Świat mówi o innym pokoju, innym życiu, innej miłości, niż my dzisiaj tutaj mówimy. Wiecie, wielki kaznodzieja, wielki mąż Boży, Mr. Moody, on powiedział w jednym z ostatnich swoich kazań, powiedział, jak pewnego dnia usłyszycie, że ja nie żyję, nie wierzcie w to. Będę bardziej żywy, niż jestem teraz. Alleluja! Alleluja! Będę bardziej żywy, niż jestem teraz. Ja wam powiem, co jakiś czas słyszę. Niedawno, końcem rok temu, nie tak dawno, dostałem telefon, że jeden z najbardziej ukochanych przeze mnie ludzi, Georg, którego znacie ze Stotoni, zginął tragicznie w wypadku. Wiecie, ja usiadłem, ale wtedy przypomniałem sobie słowa. Gdy ci powiedzą, że nie żyję, nie wierzcie w to. Jestem bardziej żywy, niż byłem wcześniej. Wczoraj dzwonili, że brat Karzełek miał wypadek. I znowu ta sama obietnica, ale chwała Bogu, Bóg go zachował. I ja mówię do swojej żony, słuchajcie, ja rocznie, głosząc Ewangelię, jadę 80 tysięcy kilometrów robię rocznie. Wiecie, jak się jeździ po naszych drogach. I to samo i ja sobie postanowiłem przykleić, że tak powiem, na moim czole, przykleić w moich myślach, uczynić podpisem pod moim życiem. Jak uwierzą wam, że nie żyję, nie wierzcie. Ja jestem bardziej żywy, niż byłem wtedy, kiedy rozrabiałem na moim osiedlu. Jestem bardziej żywy, niż wtedy, kiedy widzieliście mnie niewierzącego. Będę bardziej żywy, bo On przyszedł i zabrał mnie do siebie. Halleluja. Wiecie, ludzie może kiedyś będą stali nad naszym życiem i mówili, jaki biedny, taki młody był, jak go szkoda, a ja będę bardziej żywy niż jestem teraz. Chwała Jezusowi. Alleluja, alleluja. O, cię taki jest mój Pan. Powiem wam, Bóg stworzył wszystko z niczego. Nam się czasami wydaje, że my jesteśmy wiele warci. Człowiekowi się wydaje, że jest taki mądry, że ja mam wszystko, co w nas dobre jest od Pana. Chcesz wiedzieć, ile jesteś warty bez tego, co dał ci Bóg? Chcesz wiedzieć, ile jesteś warty bez tego ducha, którego Bóg w ciebie tchnął? Idź do sklepu ogrodniczego. Worek ziemi kosztuje 9 zł. Tyle jesteś warty. Tyle Bogu trzeba było, żeby ciebie zrobić. Pyłu trochę wziął i stworzył człowieka. Alleluja. 9 złotych kosztuje worek ziemi. To wszystko, co Bóg potrzebuje, żebym ja stał przed wami. Chwała Bogu. O, gdzie Bóg nie postępuje z nami tak jak mechanik z samochodem. Ja odwożę mój samochód, a mechanik mówi, słuchaj, Pan, 2 tygodnie trzeba czekać, musimy to dopiero zamówić, nie ma tej części. Kiedy ty w swoim bólu i chorobie przychodzisz przed Boga, Bóg nie mówi, musisz czekać z tego samego miejsca, z którego wziął wszechświaty, z tego samego miejsca, z którego wziął planety. Może dać ci nowe części twojego ciała, krótko mówiąc, może cię uzdrowić. Zobaczcie na Jezusa, kiedy Jezus chodził, to podszedł do ślepego i pomazał jego oczy błotem. Ja myślę, że ten ślepy nie miał po prostu oczu. Urodził się taki, nie miał oczu i Jezus mu stworzył nowe oczy. Dlatego wziął trochę pyłu z tego samego miejsca, z którego resztę na człowieka wziął. Jezus potrzebuje nic, żeby zrobić wszystko. Amen? Alleluja! A człowiek potrzebuje tak wiele, żeby zrobić cokolwiek. On nie taki jest jak nasi mechanicy. Nie musisz czekać. Nie trzeba zamawiać. On ma wszystko. I taki stał się biedny, bym ja został ubogacony. O, co za służba. O samochodach mówi się, ale oni mają serwis, a ja wam powiem, ale my mamy służbę, ale my mamy modlitwę. Chwała Bogu. Już mówiliśmy, że Golgota to było miejsce winy, ale też było miejsce Bożej miłości. Ale Golgota była miejscem jeszcze czegoś, co jest ważne dla nas w kontekście modlitwy i służby. Golgota była miejscem świadectwa nad jego głową. Napisali to świadectwo w trzech językach. Po łacinie, po hebrajsku i po grecku. Jezus Nazareński, król żydowski, Jana 19:19. O, co za świadectwo wielkie. On otrzymał imię, które było ponad wszelkie imiona, wszędzie. Alleluja. O, ja wam powiem tak. Ja go obserwuję, czytam moją Biblię. Ja rano o 6:00 przychodzę na modlitwę, czytam słowo mojego Pana. Zanim żona do mnie mówi, zanim dzieci się do mnie uśmiechną, mój Bóg się do mnie uśmiecha. Ja czytam Jego słowo i widzę, jaki On był wspaniały. Jaki On był wspaniały, kiedy tworzył wszechświaty. Tworzył planety, tworzył wszystkie zwierzęta. Drzewa, góry, to o czym się dzisiaj zachwycamy. Ale co mi z tej wspaniałości, kiedy moje grzechy oddzieliły mnie od takiego Pana. I wtedy otwieram jeszcze jedną księgę i widzę jeszcze wspanialszego mojego Jezusa, kiedy idzie i mówi, ja mam klucze śmierci i piekła. Mirek, dla Ciebie mam te klucze. Wypuszczę Cię, wejdź w moją obietnicę. Halleluja. Taki jest mój Pan wspaniały, kiedy Go widzę. Golgota to jest miejsce cudu. Golgota to jest miejsce cudu. Bóg stworzył planety. Bóg stworzył to wszystko, co oglądamy na świecie. Wszelkie cudowności, które widzimy. Ale ten cud jest niczym w porównaniu do tego, że 10 lat temu na ulicy Czwartaków ja na kolanach zostałem zbawiony przez tą łaskę i obmyty przez tą krew. Ten cud jest niczym w porównaniu do tego, że pewnego dnia Ty, drogi przyjacielu, droga siostro i bracie, na swoich kolanach zostałeś stworzony. Nowe stworzenie w Jezusie Chrystusie. Alleluja. Widzicie to? Macie to? Zobaczcie na to. Alleluja. I to się stało. Nad wszystkim dzisiaj zabrzmiał Jego głos. Wykonało się. Wykonało się. Wykonało się. Alleluja. Alleluja. Ja zawsze przytaczam takie świadectwo, jak ktoś nie rozumie, o co chodzi, że wykonało się. Z jednej ewangelizacji, gdzie taki starszy brat usługiwał Słowem Bożym. Wiecie, jak się zachowują tacy poczciwi starsi bracia, którzy mają 80 lat. On powiedział już swoje, zakończył kazanie, z namiotu ludzie poszli i on się wziął i zaczął zwijać swoje wzmacniacze i te różne rzeczy, co tu mają. I trzech ludzi nie mogło wytrzymać. I wrócili z powrotem do tego namiotu, takich trzech młodych panów. Podeszli do niego z tyłu, mówią, proszę pana, co trzeba zrobić, żebyśmy byli zbawieni? A on, wiecie, jak taki stary tam nie słucha. Ale ja już za późno teraz. Oni wtedy podskoczyli, wyprostowali go, słuchaj pan, chcesz nam pan powiedzieć, że już za późno, że trzeba było wtedy? On spojrzał na nich, doszło do niego, że ludzie poważnie potrzebują go. I mówi, wiecie, słuchajcie, to nie jest to, o co wy pytacie. Wy pytacie, co zrobić, żeby być zbawionym. Ja wam powiem, zrobione wszystko. Wykonało się. Idźcie i żyjcie w tym. I głosił im to w Ewangelii. Halleluja. Wykonało się. Już nie muszę zrobić nic. Ja już nie muszę zrobić nic. A jest do zrobienia przecież tak wiele. Czasami się zastanawiamy, co za paradoks. Jak to jest, że nie muszę robić nic, a całe życie pracuję i końca dnia nie widać. Halleluja. Nie muszę zrobić nic, żeby zapłacić za grzechy. Ale mogę tak wiele, aby rozgłosić, że zostały zapłacone. Amen. Halleluja. Wiecie, tu w tym przesłaniu o krzyżu nie ma nic, co człowiek mógłby dodać, co człowiek mógłby przyłożyć. Każda rzecz, którą człowiek przykłada do krzyża, tylko go splugawi, zniszczy i sprawi, że przestanie być skuteczny. Staje się po prostu głupstwem. Staje się bzdurą dla tych, którzy giną. Pośpiewiskiem. Ale jeśli dostępujesz dziś zbawienia, wejrzyj głęboko w Słowo Boże. Zasłona się rozdarła. Zasłona się rozdarła i tam, gdzie nie mógł każdy wchodzić, dzisiaj ja mogę wejść, dzisiaj Ty możesz wejść. Tam, gdzie raz w roku, w czasach Starego Testamentu, jeśli zachorowałoby mi dziecko, Musiałbym kupować jakąś owcę albo chociaż gołębia. I szukać teraz, kto może mi pomóc. Kto może to kapłan, gdzie jest. I też jeszcze nie wiadomo, jakby to z tym wszystkim było. Tylko raz w roku i tak dalej. A tutaj... I tak było w Starym Testamencie, ale dzisiaj są inne dni. Dzisiaj, kiedy moje dziecko jest chore, zasłona w świątyni dalej jest rozdarta. Ja mogę wejść w miejsce najświętsze, na kolanach przed mojego Pana, każdego dnia przynosić moje dzieci, moją żonę, mój dom, moje życie. Chwała Jezusowi za to. Amen? Halleluja. Zobaczcie, to jest to, co stało się przez Golgotę. O, dzisiaj mogę przynosić przed Króla Królów i Pana Panów moje rzeczy. Chwała Bogu. Wiecie, to miejsce zwane trupią czaszką albo Golgota było dla mnie miejscem cudu. Taka jest Golgota. Ja nie muszę upiększać mojego chrześcijaństwa. Ja nie chcę głosić ludziom, jak się nawrócisz, będziesz bogaty. Ja nie chcę upiększać. Ja widziałem dość biedy i głodu na tym świecie i jedną rzecz zauważyłem. Wiecie, miałem przywilej, Bożą łaskę widzieć najbogatsze kraje naszej planety i najbardziej nędzne i wybiedzone kraje naszej planety. I jedna jest głęboka różnica. Biedny nigdy nie patrzy na opakowanie. Biedny patrzy na to, co w środku. A bogaty wybiera ze względu na opakowanie. Tak jak ja wybieram makrele w oleju. Ta czerwona, ta zielona, ta żółta, które lepszy olej. Tak ludzie wybierają sobie religię, które lepsze, które łagodniej, które wygodniej. Ale wiecie, kiedy jesteś głodny życia, jesteś głodny przebaczenia, nie wybierasz szary papier opakowany, szary, szorstki, stary krzyż. Ten, który był głoszony od początku, po prostu chcę wam powiedzieć, zwykłe przesłanie Ewangelii. Ja nie chcę patrzeć na opakowanie. Ja chcę mieć to wybaczenie. Ja chcę mieć tą siłę. Ja chcę iść za tym wezwaniem. Weź swój krzyż, idź za mną. Kto idzie za mną, a nie niesie swojego krzyża, powiedział Jezus, nie jest mnie godzien. Możesz iść za nim, ale jeśli nie niesiesz krzyża, nie jesteś po prostu godzien. Ja nie chcę upodabniać się do świata. Ja widzę, jak bardzo dzisiaj Kościół upodabnia się do świata. Jestem w sporze, oni mi pokazują profesjonalny chór. I mówią, zobacz, jak ta siostra śpiewa wspaniale. Jacy profesjonaliści, jakie brzmienie ona ma. A ja widzę, że ona z mężem się dogadać nie potrafi. Ona jest fatalną kobietą. Ona dzieci nie umie wychować. Ona słowa Bożego nie czyta. Na co mi to jej piękne opakowanie, cały ich chór, kiedy Kościół nie ma przesłania o krzyżu. Jest martwy, nawet jeśli jest ładnie zapakowany. Co z tego, że to jest profesjonalne, kiedy ludzie, którzy to robią, są przegranymi. Ich życie się rozlatuje, ich zdrowie się sypie, ich żony ich zostawiają, albo mężowie, ich dzieci nie wiedzą, kim są rodzice. Na co wtedy cały profesjonalizm w Kościele? Na co nam to całe opakowanie? I wracając do Golgoty, może spytasz, a po czym poznam? A po czym mogę poznać, że doszedłem do Golgoty? A po czym poznam, że jestem na niej? Albo po czym poznam, że już tam byłem? Poznasz, że doszedłeś tam. Poznasz po tym, kiedy zobaczysz, jak bardzo żyjesz dla siebie. Jak bardzo twoje emocje, twój gniew, twoje myśli, słowa, twoje ego prowadzi ciebie. Zobaczysz, jak wiele musi w tobie umrzeć, żebyś mógł tam dojść. Jak wiele musi w tobie umrzeć, żebyś mógł. Jak wiele musi umrzeć, kiedy ja przez to Słowo i przez Słowo Boże, które jest głoszone w naszym zborze, widzę moje życie, widzę mój egoizm, moje brudy, mój gniew, to wszystko, co się Bogu nie podoba. To jeszcze nic w porównaniu z tym, kiedy zdaję sobie sprawę, jak bolesne będzie teraz to zlikwidować. O, moi zborownicy wiedzą, ile ja mam wad, a ja wiem jeszcze lepiej. I teraz widzę, jak boleśnie będzie to likwidować. Jak to boli, żeby z tego wyjść. I to jest Golgota. Ktoś może myśli, że krzyż to jest jakaś pieszczota. Nie, Golgota to jest miejsce zwane trupią czaszką. Miejsce, kiedy zobaczysz Mirek. Ty umierasz, już nie widzę ciebie. O, byś zobaczył mojego Pana. Wtedy jeszcze, jak tylko odejdę, zaraz będę z nim. Po tym postaż, że doszedłeś, gdyż zobaczysz, ile w sobie musisz zmienić i ile bólu cię to będzie kosztować. Jak łatwo my się obrażamy, bo my nie mamy króla, to my jesteśmy królami. To my majestaty wielkie, które łatwo obrazić i wyprowadzić z równowagi. A że jesteś na Golgocie, jak poznasz, nie da się niechcąco być przybitym do krzyża. Nie da się niechcąco tam być. Jeśli tam będziesz, poznasz po tym, po czym i ja poznaję. Przychodzi do mnie człowiek i ubliża mi. A ja mam ochotę, jakbym wziął i jakbym mu strzelił. Tak mnie kręci w środku i boli moja pycha. I czuję, że umieram. I jeden z drugim przeciw, a ja milczę. A uwierzcie mnie, że stać mnie, żeby mu odpowiedzieć. I mnie kręci aż w środku, aż mi bokiem wychodzi. A to dopiero tylko te początkowe rzeczy. A my myślimy, że jesteśmy gotowi za Jezusa być żywym ogniem przypalani. Czy nam się wydaje, że jesteśmy gotowi za Jezusa być związani, przepasani kajdankami i poprowadzeni do więzienia za naszą wiarę, kiedy my nawet nie jesteśmy gotowi dla Jezusa wybaczyć żonie przypalonej zupy. Wiecie, to tylko przykład. Wiecie, o czym ja mówię. Nie jesteśmy gotowi wybaczyć naszym siostrze i bratu, bo moją pychę dotknął. Jak mi facet zajedzie maluchem pierwszeństwo moje, to ja mam większy szylik. Nawet tyle nie potrafię. A my o więzieniu mówimy. Po czym poznasz, że przyszedłeś, to już nie ma w ogóle żadnego problemu. Na tej sali nie ma nikogo. W moim zborze też nie spotkałem. Ale Słowo Boże mi pokazuje. Gdy Go zobaczymy, będziemy podobni do Niego. Żyję nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Upodabniajmy się do Niego. Idźmy za Nim. I bądźmy tacy jak On. Jeden mój przyjaciel mi mówił, że jego kolega, który pochodził z Anglii, kiedy tylko zaczynał rozmawiać z kimś, to 5 minut nie potrafił przemilczeć, żeby nie zacząć mówić o swoim kraju. I kiedy patrzy na Jezusa, też widać, skąd On pochodzi. On nie potrafił z kimś chwilę porozmawiać, żeby nie zacząć mówić o Królestwie Ojca i o tym miejscu, z którego przyszedł. I tutaj patrząc na Golgocie, na Jego samotną śmierć, w kontekście tego wszystkiego, co powiedział o swoim Królestwie, patrząc na to, że jedynie 120 osób w dniu Pięćdziesiątnicy było tak, jak On chciał, zebranych na jednym miejscu, zgodnie z myśleniem tego świata, można by powiedzieć, przegrał. Poniósł klęskę. A my wiemy, że właśnie ta służba, ta modlitwa, ten krzyż, ta Golgota stały się Jego siłą. I dzisiaj prawdą jest, słuchajcie, prawdą jest, że Jezus wezwał nas, idźcie i głoście Ewangelię. Z Jeruzalem do Samarii i aż po krańce ziemi. Ale Jezus powiedział coś jeszcze, czego my nie chcemy zauważyć. Powiedział do swoich uczniów, nie opuszczajcie tego miejsca, aż nie zostaniecie napełnieni mocą z wysokości. Ilu z nas trwa na miejscu modlitwy i postu? Ilu z nas trwa modląc? Ilu się z nas modli? Jak trudno ludzi na modlitewne w zborze zaprosić, ja wiem. Jak trudno. My chcemy już iść i głosić. Ale On powiedział, my świat nie potrzebuje, żebyśmy szli do Jeruzalem, do Samarii, aż po krańce ziemi z argumentami apologetycznymi. Bóg chce, abyśmy mieli moc z wysokości przez Ducha Świętego. To jest to, co Bóg chce. Kiedy Jezus miał 12 lat i matka znalazła Go w świątyni, On tam dyskutował z tymi różnymi doktorami teologii. Oni Go szukali, a ona była dobrą matką. Ona znalazła Go w świątyni i spytała, czemu Ty tak robisz? A On do niej odpowiedział, czy Ty nie wiesz, że moje miejsce, moje, krótko mówiąc, parafrazując, mój interes jest zajmować się sprawami Ojca. Moje miejsce w domu Ojca. Potem poszedł do domu i czytamy, przez długie 18 lat pracował jako cieśla. Ja Wam powiem, dzisiejszy szalony, religijny świat wyciągnąłby Go na ulicę w wieku 13 lat. Czemu siedzieć jako cieśla i czynić cuda? On odpowiedziałby to samo. Nie wiecie, że moja sprawa jest spełnić wolę mojego Ojca. Kiedy przyjdzie czas, ja pójdę. I ani wcześniej, ani później, ani żaden legion, ani Herod, ani żaden imperator, ani cesarz nie mógł Go do tego krzyża przybić. Aż do dnia, gdy nie wypowiedział ostatniego słowa. Aż do dnia, gdy nie powiedział do końca wszystko, co miał powiedzieć. On sam oddał swoje życie za nas. On sam zdecydował się na krzyż, tak jak my dziś mamy to robić. On sam, wierząc Bogu, wierząc i śmiali się, zaufał Bogu, niechże teraz go ratuje. On sam wyznaczył, kiedy próbowali go sami zabić, on przechodził pomiędzy nimi. A pewnego dnia stał i powiedział, muszę iść i umrzeć. Ale na trzeci dzień zmartwychwstał. Potem poszedł i umarł. I dokładnie trzeciego dnia, wbrew Rzymianom, wbrew żołnierzom, wbrew religii, zmartwychwstał. Halleluja. O, takiego Boga dzisiaj wam chcę głosić. Takie dzisiaj było moje przesłanie, mojego słowa. I zbliżam się do końca, właściwie już kończę. Taka świętość płynąca z Golgoty. Wiecie, to co dziś świat nazywa świętością, to żadna świętość. Światu się wydaje, że świętość to, wiecie, oni mają swoje określenia. Ja wam powiem, bracia, największy mąż Boży, o jakim słyszałem, jest Mick Wigerswood. Tak samo rano ubierał swoje spodnie, jak wy ubieracie. Jadł tak samo swoje jedzenie, jak wy jecie. Był taki, jak wy. Ale tym się różnił od nas, że spędził czas z Bogiem, a Bóg pomazał go, aby czynił wolę Bożą. Największa kobieta Boża. Czasała rano tak samo swoje włosy, jak wy, siostry. Amy Carmichael. Ale Bóg pomazał ją, aby pełniła jego wolę. Świętość to nie jest być na obrazku. Świętość nie oznacza, że pachnie ode mnie różami, kiedy przychodzę. Ale świętość oznacza, że może będę śmierdział potem. Może moja marynarka nie jest czysta. Ale mój Pan jest ze mną. A ja jestem oddzielony dla Niego. Halleluja. O, takim miejscem była moja Golgota. I pamiętam tą wczorajszą pieśń. Jak cudowna jest to chwila, gdy przebywać mogę z Nim. Widzieć piękno Jego chwały i kochać Go. Amen? I kochać Go. Amen? Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Amen.